książki pod lupą.
Ze Zbigniewem Mikołajką rozmawia Michał Dąbrowski.
Dzisiejszym gościem audycji Książki pod lupą jest profesor Zbigniew Mikołajko, religioznawca, filozof, eseista. Zaprosiliśmy go dzisiaj z powodu wydania przez wydawnictwo Iskry książki Żywoty Świętych Poprawione ponownie. Już wcześniej pan wydał Żywoty Świętych Poprawione, a teraz są poprawione ponownie.
Bardzo gruntownie są poprawione, to znaczy kilkaset takich większych poprawek, ale ważniejsze jest to, że przybyło 9 nowych żywotów. Jest to całość, to znaczy są to wszystkie żywoty wszystkich świętych polskiego kościoła katolickiego, co podkreślam.
Czytając Żywoty Świętych, zauważyłem, że oprócz tej ogromnej wiedzy encyklopedycznej, która jest w tej książce zawarta,
musi być.
Również pokazał pan swój osobisty stosunek do każdego ze świętych.
Tak, bo są tacy święci, których nie znoszę, nie cierpię, nie lubię z rozmaitych powodów, racjonalnych raczej, ale to oczywiście się przekłada na emocje. Nie cierpię tych świętych, którzy byli raczej pracownikami polityki niż wiary, często polityki obcej. Tych świętych, którzy byli destrukcyjni bardzo, jak księżna śląska Jadwiga, chociażby, którą starannie odróżniam od ulubionej swojej świętej Jadwigi Królowej Lili Wawelu. A są tacy święci, którzy są ważni dla mnie emocjonalnie z różnych względów, którzy mnie fascynują, chociażby brat Albert, właśnie Królowej Jadwiga, albo fascynują z powodu swoich cudownych działań, różnych niesłychanych, takiego spektaklu wiary, którego dzisiaj nie możemy doświadczyć. Jednak religijność wpisana jest bardzo mocno w karby właśnie jakiejś rozumności. Nie ma takich dróg szaleńczych. Nawet papież Benedykt XVI zastanawiał się nad tym, czy nie znieść wymogu cudu dla wynoszenia na ołtarze. To pokazuje drogę, jaką przeszła świętość.
Wielokrotnie pan mówił i pisał o polskiej religijności, o tej takiej przaśnej religijności, takiej kiczowatej na przykład. Jak taka osoba, która na przykład właśnie się obraca w tej sferze tej religijności, się mogła odnaleźć, czytając właśnie Żywoty Świętych?
Byłoby to dla niej trudne, ponieważ ta kiczowata pobożność, ta taka przesłodzona, cukierkowa, łatwa, osoba mająca za sobą takie doświadczenie religijne musiałaby się zderzyć z niebywałymi rzeczami, z dramatami ciała, z dramatami wyborów, z okrucieństwem niebywałym męczeństwa, z błędami świętych, czasem z chorobą psychiczną, bo ten mój ulubiony, ten wspaniały brat Albert chociażby w pewnym momencie popadł na tle religijnym. W chorobę psychiczną był leczony w Kulparkowie, zakładzie dla psychicznie chorych. To są strasznie kręte, zawiłe, nieproste ścieżki.
Dla wielu osób właśnie czytających Żywoty Świętych będzie jakimś zaskoczeniem, że nie wszyscy święci przedstawieni tutaj byli narodowości polskiej.
Znaczna część to byli obcy, wyniesieni na polskie ołtarze, co pokazuje zresztą uniwersalizm katolicyzmu, ale jest wyzwaniem dla tej prostej formuły Polak-katolik na schyłku XIX wieku kształtowanego, bo przecież pierwszy z naszych świętych Wojciech był Czechem, ale byli i Litwini, i Rusini, i Niemcy, i Austriacy, i ludzie z pogranicza, w związku z tym z jakąś krwią i tożsamością mieszaną. To bardzo znamienne, że Jan Paweł II wynosił świętych z tego galicyjskiego kręgu, sobie najbardziej znanego zresztą. On ma, tego się nie wie potocznie, imiona po dwóch cesarzach, po Karolu, ostatnim cesarzu Austro-Węgier, który jest wynoszony właśnie na ołtarze, i po Franciszku Józefie, którego kult panował w domu, bardzo mocny.
Bardzo wielu z tych świętych były to osoby bardziej z zamożniejszych kręgów społecznych.
Tak, nawet jeśli zaczynały jako gdzieś tam na dole, ale jako powiedzmy synowie zamożniejszych chłopów czy mieszczan, to jednak te figury stawały się postaciami nietuzinkowymi. Otrzymywały wysokie funkcje w kościele. Królowie, biskupi, dygnitarze, arystokracja. Nieliczne są takie osoby właśnie jak siostra Faustyna Justyna czy Maksymilian Kolbe, którzy gdzieś są z dołu, stanowią ułamek. I to jest ciekawe, że to są święci ludowej religijności.
Pisał pan w rozdziale o Pawle II, że ten pontyfikat miał ogromny wpływ na naród. 12 lat po śmierci papieża, jak sobie nadal z jego mitem radzimy?
Wcale sobie nie radzimy, to znaczy ten mit został zamieniony na powidok bez głębszej zawartości. Pojawia się chmara brzydkich pomników, pojawiają się ulice i place, różne instytucje się nazywa imieniem Jana Pawła II, ale jego teksty są nieznane, nie czyta nikt encyklik. Nie widzi się całej jego interesującej teologii kultury, teologii narodu, nie widzi się tych lewicowych z ducha encyklik społecznych. Pamięta się oczywiście jakoś umieranie i wyrzuca mu się, słusznie zresztą w moim odczuciu, bardzo konserwatywne nauczanie w sprawach rodziny i seksualności. Ludzie zapominają często, nawet ludzie mojego pokolenia, że bez Jana Pawła II nie bylibyśmy chociażby w Unii Europejskiej. Strasznie źle, że to przesłanie Jana Pawła II jest marnowane przez ludzi, którzy mają na ustach katolicyzm na dodatek.
Książka moja jest zbiorem opowieści z dziejów polskiego kościoła. Opowieści próbujących ogarnąć całe te dzieje, mniej więcej od świętego Wojciecha po kanonizację Jana Pawła II. Nie ukrywam przy tym, przeciwnie nawet podkreślam, że historie tutaj zebrane są mocno zabarwione osobistym podejściem z wszystkimi jego dobrymi i złymi następstwami. Wyrażają zatem w sposób najzupełniej otwarty, rozmaite i niejednoznaczne odczucia autora, jego sympatię i antypatię, jego niechęć lub dystans, aprobatę i dezaprobatę. Także, bo czemu by nie, jego rozdrażnienie takimi albo innymi słowami i czynami, lecz również jego nieskrywaną fascynację jeszcze innymi słowami i czynami. Nie zawsze to oczywiście sprawiedliwe, nie zawsze słuszne, a często też pobłąkane, zagubione w lesie rzeczy i tekstów, w meandrach zdarzeń albo historycznych procesów, w plątaninie szczegółów. Z wszelkim właśnie prawem do niesprawiedliwości dokonanych wyborów, gorzej jeszcze, choć starałem się oczywiście, żeby było inaczej, do błędu. Nie są to zatem opowieści bezstronne, obiektywne, jak to się czasem powiada, wprowadzając w błąd czytelnika, bo cóż jest w istocie obiektywne i bezstronne na tym ponoć najlepszym z możliwych światów. Nie, nie chodzi oczywiście o kłamstwo, ani nawet o jakieś zmyślenie, jakąś szaloną fantazję, absolutnie urągającą szacunkowi dla prawdy zawartej w zdarzeniach, obecnej w faktach. Chodzi zatem o to, aby była to opowieść, nie zaś sumienne aż do bólu studium przedmiotu. Oczywiście takie studia są absolutnie potrzebne i znakomicie poszerzają naszą wiedzę, stanowią jej fundament i kościec. Nie wyrzekam się więc ich zupełnie i żeruję również w tej książce na nich obficie. Taka opowieść powinna dawać, podobnie jak dawne chrześcijańskie żywoty, pewien żywy, emocjonalny obraz spraw i osób. Taki obraz, który potrafi w nas jakoś zamieszkać, choćby właśnie tak jak trochę nieproszony gość, przynoszący jednak pewne zajmujące historie z odbytej przez siebie drogi.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotował Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!